Dzisiaj zajmiemy się zagadnieniem przywództwa w rodzinie. W dwóch poprzednich pogadankach przywództwo według odwiecznego porządku oraz kto rządzi w małżeństwie powiedzieliśmy sobie, że Bóg stwarzając człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo stworzył i mężczyznę i kobietę i od razu uczynił ich małżeństwem. Ziemię i wszystko, co na niej jest, przekazał we władanie małżeństwu. I pomimo odmiennych cech mężczyzny, męża, Adama, odmiennych cech kobiety, żony, Ewy, oni stanowili jedność, całość, co wyraźnie Bóg to stwierdził. I tę jedność zniszczyło nieposłuszeństwo Bogu, zniszczył grzech. Utracili więź z Bogiem, utracili też stan niewinności i otwartości wobec siebie nawzajem. To jest sprawa kluczowa i właśnie cała Biblia jest poświęcona temu, aby człowiek został zbawiony, uratowany od grzechu. I to ma również przeniesienie na sprawy przywództwa, w tym, o czym mówimy dzisiaj, w rodzinie. I skutkiem grzechu, to co ich dotychczas łączyło, to teraz stało się źródłem ustawicznego napięcia w ich wzajemnych relacjach. I mówiliśmy, że to pragnienie Ewy, aby utrzymywać intymną łączność, zażyłość z mężem, to pragnienie zostało skażone wirusem intrygi. Grzech właśnie jest takim wirusem, wytwarza w nas sytuacje alergiczne. I wtedy ta łączność, to chęć przebywania z mężem może się przeradzać w manipulacje, w podporządkowanie sobie najbliższej osoby. Natomiast Adam, jej mąż, przymuszony został do bronienia swego status quo i zaczął przewodzić coraz częściej siłą zamiast łagodną rozmową, perswazją, uzgadnianiem. Dlatego też nie dziwimy się, że na przykład feminizm na swój sposób chce wyzwolić kobiety z uciemiężenia, które przez wieki zostało wytworzone przez fałszywie rozumiany i realizowany patriarchalizm. Na przykład usiłuje narzucić egalitaryzm, czyli równość w życiowych rolach, zarówno w domu, w społeczeństwie, jak i w kościele. I według feministek ani mężczyźni, ani kobiety nie są wyznaczeni przez kogokolwiek do pełnienia roli przywódczej. I obie strony mogą działać w tych rolach wymiennie. A tak naprawdę, gdy się przyglądałem różnym opracowaniom, wypowiedziom, to w tych żądaniach nie tyle chodzi o odwrócenie ról, chociaż sam wyraz emancypacja narzuca takie myślenie, bo dosłownie być jak mężczyzna. Ale przecież kobiecie nie chodzi o to, by być jak mężczyzna. Tu chodzi raczej o wyrównanie szans. I pewna feministka pisze, pozwolę sobie zacytować. Chodzi o to, aby w świecie skrojonym na męską miarę nie marginalizować kobiet. I tam w wyjaśnieniu możemy sobie dodać na przykład system, który państwo tworzy. Nasze państwo też taki ma system. I ten system niejako dyskryminuje kobiety, które muszą dziecko urodzić, no bo nikt tego za nie nie zrobi. Ale państwo niejako karze te kobiety, te matki, traktując na przykład ich urlop macierzyński jako prywatną sprawę i nie zalicza im go do okresu składkowego w ZUS-ie. I wtedy kobieta traci, bo raz, że może stracić swoje stanowisko gdzieś w zakładzie pracy, po drugie traci ten okres składkowy, ma mniejszą emeryturę, a więc ona prywatnie, swoim kosztem przyczynia się do dobrobytu państwa, bo wiemy, że brak nowych narodzin też zaowocuje i krachem w naszych ubezpieczeniach. A więc chodzi o to, by te szanse wyrównać, by kobieta nie była skazana na marginalizację, dlatego że jest inna, odmienna od mężczyzny. Jako człowiek ma równe prawa, równe szanse, równy status. ale w rolach swoich, no niestety, ale jesteśmy tutaj nie do zastąpienia. I Pismo Święte, które było adresowane w Starym Testamencie do narodu wybranego, nie do całej ludzkości. Naród wybrany miał się posługiwać, przyjmować, chodzić według standardów Stwórcy. Poganie zaś mieli chodzić według własnych standardów i tak też było. Podobnie i Nowy Testament jest normą dla Kościoła, dla ludzi, którzy są Chrystusa, ludzi, którzy żyją w dwóch wymiarach, wiecznym i doczesnym. I nie można oczekiwać, że świat musi się zgadzać z tym, czego naucza Jezus, co przekazali apostołowie, co dla nas, ludzi Chrystusa, celowo nie używam wyrazu chrześcijanin, ale ludzi Chrystusa, bo wiemy, o co chodzi, dla nas jest to codzienną normą życia i postępowania. Dlatego też w naszym kraju oczekiwania, że normy tak zwane chrześcijańskie będą normami dla wszystkich. I walka o krzyże, walka o udział duchowieństwa w życiu publicznym i politycznym. Więc tutaj musimy rozdzielić, że te normy są dla ludzi wiary, ludzi, którzy wierzą w Chrystusa Jezusa, którzy się nawrócili, którzy są odrodzeni, a więc nie wszyscy ludzie, powiem też, nie wszyscy chrześcijanie nawet, bo tu chodzi o coś więcej niż tylko być chrześcijaninem. I według tych norm nie chodzi o patriarchalizm prymitywny. Podkreślam, nie chodzi o prymitywny patriarchalizm, czyli mąż to pan i władca, do tego wszechwiedzący, żona to służąca, do tego nieoświecona. Na przykład czasami spotkałem, że ktoś mówi, wyraz niewiasta oznacza ta, która nic nie wie. Ale sprawdziłem to i okazuje się, że chodzi o tę osobę, kobietę, o której się nic nie wie, nie zna się jej, bo się zjawia spoza rodziny. Po prostu chodzi o synową. A więc nawet takie popularne twierdzenia no, dyskryminują kobietę. Dlatego tu odżegnujemy się od patriarchalizmu prymitywnego. Tu chodzi o właściwy model rodziny, gdzie wszystko pochodzi od Boga, Twórcy życia uporządkowanego. List do Efezjan, rozdział 3, znany, mówi, że od Boga się rozpoczyna wszelkie ojcostwo. A więc właściwy model rodziny. O tym będziemy dzisiaj mówić. Dlatego też spotykamy na przykład w dziejach apostolskich kobiety greckie lub rzymskie, patrycjuszki, które sympatyzowały z chrześcijaństwem. Na przykład z chrześcijaństwem w wydaniu apostoła Pawła. Albo też nie dziwimy się, gdy jak w przypadku setnika Korneliusza całe domy się nawracały. A więc ci poganie, którzy mieli inne wzorce, byli zachwyceni modelem rodziny prezentowanym przez Żydów, a potem też i przez chrześcijan. I apostoł Paweł nie dyskryminował kobiet, gdy podczas publicznych nabożeństw nakazywał im zakrywać głowy, milczeć, uczyć się w domu od mężów w cichości, pełnej uległości, albo zachowywać się spokojnie. Tutaj cytowałem te pewne wyrażenia. Te polecenia miały pomóc chrześcijanom, ludziom odrodzonym, w tym przypadku w Koryncie, w odnalezieniu się w sytuacji, gdy będąc równi w Chrystusie, jednocześnie są różni w swoich rolach tutaj na ziemi. Ta różność jeszcze jest podkreślana przez zwyczaje, przez normy społeczne, w których konkretnie żyjemy. I przecież my też dzisiaj żyjemy według tych norm, które się tak bardzo diametralnie od tamtych różnią, a też i nawet w ciągu ostatnich dziesięcioleci się zmieniły. A więc Paweł nie wprowadzał patriarchalizmu, który jest obecny w całej Biblii. Na przykład jego twierdzenie, mąż jest głową żony. Albo żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, czyli Chrystusowi. Tego twierdzenia mają kontekst Kościoła, kontekst odrodzonego życia, kontekst obecności Chrystusa w ich, w naszych sercach i w naszym życiu. Na przykład 1 Koryntian 11 rozdział. Bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Tu jest ten kontekst. Chrystus jest naszym kontekstem. I chciałbym, żebyście wiedzieli, iż głową każdego męża jest Chrystus. Mąż zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa Bóg. Celowo wziąłem to z przekładu interlinearnego. Głową każdego męża, nie mężczyzny. Bo wtedy musielibyśmy się zastanawiać, czy rzeczywiście chodzi o mężczyznę, czy chodzi o pannę. W ogóle wtedy jest wiele dylematów. To nie jest zasada ogólnoludzka. Tutaj chodzi o rodziny, które są przez Boga stworzone, które są w Bogu założone i w Bogu są realizowane. A więc głową każdego męża jest Chrystus. I to jest w kontekście Kościoła, bo my naśladujemy Chrystusa, naśladujemy apostoła Pawła, który jest naśladowcą Chrystusa. A więc jest to kontekst ludzi Chrystusa. Mąż zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa jest Bóg. I tę zależność Paweł wyprowadza od stworzenia, z faktu pochodzenia Ewy od mężczyzny. Ale zauważmy, zaraz niżej, o kilka wersetów niżej, stwierdza, że chrześcijaństwo zrównuje w prawach mężczyznę i kobietę. Cytuję. Zresztą u Pana ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. Jak bowiem kobieta powstała z mężczyzny, tak mężczyzna rodzi się przez kobietę. Wszystko zaś pochodzi od Boga. Mocno podkreślam, jest to kontekst Kościoła, kontekst Bożej rodziny, gdzie Bóg jest najważniejszy. A więc to dotyczy nas, a nie ludzi bez Chrystusa. I właśnie w tym właściwie realizowanym patriarchalizmie powinna dominować zasada komplementarności, czyli wzajemnego dopełniania się, uzupełniania się. Tak teraz tylko nawiążę, później będziemy mówić, nie teraz, ale w następnym wykładzie, kto rządzi w Kościele. I tam właśnie, gdy będziemy mówić o Kościele, to też i podkreślimy to, co w liście do Efezjan, w rozdziale pierwszym jest powiedziane, że Kościół jest pełnością tego, który sam sobą wszystko wypełnia. A więc ta komplementarność jest zasadą i Kościoła, i rodziny, i małżeństwa. A więc przez Boga zdefiniowane zróżnicowanie roli mężczyzn i kobiet w domu czy w Kościele ma na celu harmonijne funkcjonowanie tej podstawowej komórki społeczeństwa, jaką jest małżeństwo, jaką jest rodzina. I u podstaw aktu stworzenia człowieka była zasada: działajcie razem, działajcie w parze. Genezis, pierwszy rozdział 26-28. Mają działać w harmonii, naturalnej koegzystencji, wiersz 30. I dlatego też Kościół Jezusa Chrystusa, my wszyscy, członkowie ciała Chrystusa, winniśmy własnym przykładem proponować światu niwelowanie skutków upadku w grzech. Propagować poprzez promowanie osobistego nawrócenia grzesznika do Jezusa Chrystusa. Promowanie silnych małżeństw i rodzin. I musimy mieć dalekosiężną nie tylko wizję, ale również i troskę, dzisiejszą troskę z myślą o przyszłości młodego pokolenia, któremu dzisiaj my mamy dawać przykład. I stąd współczesny świat jest w chaosie. Między innymi dlatego, że oddzielono współżycie płciowe od małżeństwa. Dlatego, że promuje się posiadanie dziecka bez męża. Owszem, może być z mężczyzną, przypadkowym czy wybranym, ale nie mąż. Może być w sposób jakiś sztuczny, medyczny, wspomagający, ale niekoniecznie musi być rodzina. Współczesny świat tworzy standardy oddzielania seksu od małżeństwa, a nawet od płci. I rozmaite zdobycze cywilizacyjne temu sprzyjają. Bo można się już dzisiaj obyć bez męża czy żony. Każdy jest samodzielny i niezależny pod każdym względem. Jesteśmy partnerami, a nie jednym ciałem. Stwórca zamierzył, że ma być to jedność ciała. Jedność organiczna. Ma być to jednorodność, coś bardzo głębokiego, duchowego, o co trzeba walczyć, co też jest i darem. Natomiast tutaj jesteśmy tylko partnerami, dwoma niezależnymi podmiotami obok siebie. I stąd promowany jest dzisiaj, szczególnie teraz, w tej dekadzie, model singla zamiast rodziny. I wiemy, o co chodzi w tym modelu, gdy każdy w pojedynkę sobie żyje, nie musi mieć rodziny i są to związki na tak zwane dochodzenie do siebie dla doraźnych potrzeb. Na przykład dla seksu, wspólnego wypoczynku. Rodzina jest potrzebna od święta, od Wigilii. A jeśli nie ma rodziny, albo trudno się z rodziną spotkać z różnych powodów, to grupa singli tę rodzinę sobie wyśmienicie zastąpi i zorganizuje na przykład Wigilię. Albo kobieta nie musi mieć męża do szczęścia. I czytałem pewien tekst polskiej feministki, że jest szczęśliwa ze swoim synem, tym najważniejszym mężczyzną swojego życia. Jest to dumna deklaracja. A nie bierze pod uwagę, jak głęboko krzywdzi swego syna, który przez całe życie nie będzie miał ojca. Jakie skutki niszczące skutki będą dawać znać o sobie nawet w następnych pokoleniach. Albo dzisiaj w prasie wyczytałem, a nagrywam to pod koniec stycznia roku 2011, że już co piąte dziecko w Polsce rodzi się w związkach pozamałżeńskich. Pomyślmy, co piąte dziecko. Na Zachodzie się już rodzi co trzecie dziecko. W Polsce w tej dekadzie, mówi pewna pani profesor, demograf, już w tej dekadzie będziemy też mieć ten sukces, że co trzecie dziecko będziemy pochodzić ze związku pozamałżeńskiego. I tych nieślubnych dzieci przybywa. I może nadszedł czas, kochani, aby zrobić rozdział. Aby wreszcie tak zwani chrześcijanie, ludzie, którzy siłą rzeczy są traktowani przez istniejący układ społeczny jako chrześcijanie, aby wreszcie ci tak zwani chrześcijanie mogli sobie uświadomić i głośno powiedzieć, żeby się nie wstydzili. Jestem poganinem. Bo chrześcijanin to ten, który należy do Chrystusa, a nie ten, kto się przyznaje do religii chrześcijańskiej albo go zmuszają siłą rzeczy, żeby był uznawany w statystykach, że jest chrześcijaninem. Niech ma odwagę powiedzieć, jestem poganinem. I na przykład, w tegorocznym powszechnym spisie ludności w Wielkiej Brytanii w dziale religia obok innych przekonań religijnych po raz pierwszy będzie można wybrać opcję poganin. I dzięki temu poganie na wyspach konkretnie się policzą i określą swoją przynależność. Bo taki eksperyment niedawno odbył się w Australii i wykazał szybko rosnącą liczbę osób przyznających się do pogaństwa. Dlatego też każdy z nas, kto ma w sobie Ducha Świętego, ludzie Chrystusa, winniśmy swoje poglądy w poruszanej kwestii poddawać Pismu Świętemu. Rozumieć, że świat został przez Stwórcę uporządkowany i poddany ludzkiej parze, małżeństwu. Że instytucja małżeńska winna być, musi być szanowana, mówi nam autor listu do Hebrajczyków. I to musi być dla nas oczywiste, że Stwórca nikomu nie zlecił panowania ani podporządkowania. Nikomu nie zlecił. Zlecił nam w małżeństwie współdziałanie, uległość jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Znamy ten werset? Efezjan, 5 rozdział, 21. Ulegajcie jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. I to zdanie poprzedza następne, słynniejsze od tego zdania. Chociaż to zdanie jest ważniejsze, uważam, od następnych. A te bardziej znane to, wiersz 22, żony bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. A więc zasadą jest, ulegajcie jedni drugim. Z tym, że w sytuacji, jakiej jesteśmy na ziemi, mamy czynności do wykonania. Żona ma szanować swego męża, uległość, podporządkowanie w sensie współdziałania, a mąż, tam już mówiliśmy przecież wcześniej w wykładzie drugim, poprzednim, ma o wiele więcej wersetów i nakazów dotyczących stosunku do żony, pełnej łaskawości i miłości. I te właśnie rady mają spowodować, żebyśmy współdziałali, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. To jest bardzo ważne, ale ja tego nie będę rozwijał. A więc wspólne życie naszych prarodziców miało być służbą, a nie rządzeniem. Miało być twórczym działaniem, a nie walką o władzę. Razem mieli zarządzać tym, co Bóg im powierzył. Podkreślam, razem. Jeśli już wspomniałem o spisie ludności, to w naszym kraju w tym roku ma się odbyć kolejny spis ludności i przypuszczam, że znów się pojawi pytanie, kto jest głową w rodzinie. I przypuszczam, że będą wahania w wielu rodzinach i to w większym stopniu niż w poprzednim spisie. Na przykład na Ukrainie spis wykazał, że we współczesnych ukraińskich rodzinach głową jest kobieta. Ponad 50% rodzin, i to w miastach i na wsi, powiedziało w tym spisie, że kobieta, że żona jest głową rodziny. I tak dla przypomnienia, według definicji spisu głowa rodziny to osoba, na której spoczywa główna odpowiedzialność za utrzymanie rodziny. Osoba, która podejmuje ważne decyzje w danej rodzinie. I właśnie w tej konwencji, tej definicji pobrałem sobie z różnych miejsc pewne wypowiedzi ludzi z naszego polskiego podwórka. Pewna kobieta mówi tak. W naszym związku to ja pełnię rolę tak zwanej głowy rodziny i zajmuję się wszystkim. Oczywiście w życiowych decyzjach nie podejmuję decyzji samodzielnie, zawsze konsultuję się z mężem. Zresztą w drobnych sprawach też staram się pytać go o zdanie. Ale to właśnie ja jestem motorem wszelkich działań. Czasami mam tego dość, że wszystko jest na mojej głowie, ale z drugiej strony chyba nie mogłabym spać spokojnie, gdybym sama nie dopilnowała jakiejś sprawy. Taki już mam charakter. Teraz kobieta druga. U nas bywa różnie. Mamy obowiązki podzielone. Ja się zajmuję wszelkimi sprawami papierkowymi, dokumentami, urzędami. Mąż ma na głowie samochód, ogródek, kominek i tak zwane męskie sprawy domowe. Sprzątanie należy raczej do mnie, ale zdarza się, że on to robi za mnie. Z gotowaniem jest podobnie, ale często i mąż sam gotuje. Każde sprawy razem omawiamy, razem podejmujemy decyzje. Więc chyba tak naprawdę to my tę głowę dzielimy po połowie. Kolejna kobieta. U mnie w domu rodzinnym było tak, że to mama zawsze się musiała o wszystko martwić, załatwiać, a tata tego nie doceniał, tylko narzekał. Sam nigdy nic nie zrobił, żeby było lepiej i tak nadal jest w ich małżeństwie. Natomiast w moim małżeństwie od razu postawiłam na to, bym nie musiała być wszystkim obarczona. Mężowi zostawiam podejmowanie decyzji w kwestiach, na których się lepiej zna i u nas nie ma takiej typowej głowy rodziny. Inna kobieta. Nasze małżeństwo ma charakter partnerski. Dzielimy się wszystkimi obowiązkami, decyzje podejmujemy razem, mamy dwie głowy rodziny. Jeszcze jedna. A ja wbrew apelom o równouprawnienie będę chciała, by mój mąż był oparciem i głową rodziny. Oczywiście wykluczam przypadek, sytuację, w której kobieta nie ma nic do powiedzenia. Niektóre kwestie, jak wakacje, wychowanie dzieci, powinny spoczywać na obojgu. ale uważam, że w związku powinna panować równość i szacunek. I na koniec jeszcze jedna wypowiedź. Rządzimy wspólnie, moja żona i ja. I bardzo staramy się nie dopuścić do władzy trójki naszych dzieci. A teraz pozwólcie, że oddam głos pewnemu duchownemu. Kiedy przychodzą do kancelarii parafialnej narzeczeni i po rozmowie ze mną jako ich proboszczem podpisują dokumenty, dochodzi do małego sprawdzianu. Mężczyzna jako dżentelmen podaje narzeczonej pióro, żeby pierwsza się podpisała. Wówczas mówię, przepraszam bardzo, ale w kościele pierwszy podpisuje mężczyzna. Zazwyczaj następuje lekka konsternacja, a wtedy tłumaczę, że dzieje się tak dlatego, ponieważ zgodnie z zamysłem Boga i nauczaniem Kościoła, mężczyzna jest tym, którego opiece Pan Bóg powierzył słabszą kobietę. Wtedy najczęściej narzeczona się rozpromienia, ponieważ dociera do niej, że to nie jest dla niej dyshonor, a ten fakt podnosi ją w godności. Bo przy okazji oboje słyszą, że mąż ma być odpowiedzialny i troskliwy wobec swojej żony. Wtedy im dalej mówię. Mężczyzna jest głową rodziny, a więc tym, który wpisuje się w porządek praw bożych i w dzieło budowania więzi małżeńskich, rodzinnych opartych na miłości. Otwieram z nimi Pismo Święte i wskazuję, że źródło ojcostwa wyraźnie jest zapisane w prawie Bożym. Pierwszym człowiekiem, którego Bóg powołał do istnienia, był mężczyzna. W Księdze Rodzaju odkrywamy prawdę, że zarówno mężczyznę, jak i kobietę Bóg stworzył do miłości i każde z nich obdarzone zostało właściwą sobie funkcją. Ale to mąż ma być pierwszy w miłowaniu. Jest on głową rodziny, dlatego też ma być pierwszy w miłości. I tu nie chodzi o stopniowanie miłości, kto bardziej kocha, ale o dążenie do tego, by miłość coraz bardziej dojrzewała. I wtedy tajemnicą tej miłości jest wzajemność. Tym zaś, który ma uczyć miłości, obdarowywać nią nie tylko żonę, ale i dzieci, jest właśnie mężczyzna. Jego autorytet jako ojca jest niezbędny w całym procesie kształtowania i wychowania młodego człowieka. I tu warto zwrócić uwagę na dwie bardzo ważne rzeczy, kontynuuje ten duchowny w rozmowie z tą parą narzeczonych. Po pierwsze, nie jest się dobrym ojcem bez odpowiedzialnie przeżywanej relacji do żony, bez szczególnie odpowiedzialności, która się zasadza na opiekuńczości wobec niej, troski o jej dobro, o dobro rodziny, opiekuńczości na wzór Józefa, opiekuna Jezusa. Po drugie, ojcostwo dobrze przeżywane musi być zawsze wspierane przez żonę. I te role trzeba przyjąć jako dar, którym się cieszymy i ofiarujemy sobie nawzajem oraz jako rodzice razem naszym dzieciom. Trzeba się umieć cieszyć tym, że jestem ojcem, że jestem głową, że mam zdolność do miłości, zdolność do odpowiedzialności, zdolność do opiekuńczości, zdolność do pomocy. Po prostu jestem głową tej rodziny. Jako głowa to wszystko spełniam z radością. I takie atrybuty pozytywnie oddziałują na psychikę dziecka, uwrażliwiają na wzorce postępowania, wpływają na kształtowanie się autorytetów moralnych, duchowych, psychicznych. Tam, gdzie nie ma ojca, gdzie matka sama dziecko wychowuje, dzieci są niespójne wewnętrznie. I to tyle ten duchowny, który bardzo mi się podobał i chcemy też z tego skorzystać. I nas wszystkich, ludzi Chrystusa, ukierunkowuje Boże Słowo. I teraz chciałem odczytać list do Efezjan, 5 rozdział, 22-23. A właściwie to tylko omówię, to skomentuję, bo chyba na pamięć znamy ten cały fragment, że żony mają być uległe swym mężom jak Panu, mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. I to właśnie ta myśl, którą ten duchowny podkreślał. Jest głową, która nie panuje, tylko ratuje, zbawia. Zbawia swoje ciało. Jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim, ale wyraz podlega nie znaczy poniżenia. To jest po prostu, to są zależności we współdziałaniu. Mężowie teraz czytamy, i to wiele wersetów, miłujcie swoje żony, jak Chrystus Kościół umiłował i wydał zań samego siebie. I stąd mężczyzna ma być promotorem miłości w rodzinie. Aby ten Kościół uświęcić, oczyścić, aby go przysposobić, żeby ten Kościół był pełen chwały, bez zmazy, skazy, żeby był święty, niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciała. Bo kto miłuje żonę, miłuje samego siebie. Zobaczcie, ile tekstów jest o miłości. I dalej jeszcze. Bo nikt ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi, pielęgnuje, jak Chrystus Kościół, gdy członkami ciała Jego jesteśmy. To jest wyzwanie dla nas mężczyzn. I ja też się z tym wyzwaniem cały czas zmagam i wiem, że tego są skutki błogosławione. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i się złączy z żoną swoją. Tych dwoje będzie jednym ciałem i właśnie tej jedności nie wolno nam niszczyć i odpuścić sobie. Świat idzie w kierunku atomizacji, każdy sobie. Wtedy będzie bardzo łatwym żerem dla namiętności, dla grzechu, dla przypadków i, wybaczcie, dla antychrysta, który gdy przyjdzie, to ludzi wiary nie zniszczy. Chrystus, gdy przyjdzie, powiedziane jest, czy znajdzie wiarę na ziemi, ludzi wierzących na ziemi. I ja właśnie wierzę w to, że małżeństwu Bóg poddał całą ziemię i małżeństwo jest tym, co ma świat zbawić. Chrystus i Kościół to wspaniałe małżeństwo, nasz wzór. To jest tajemnica wielka, mówi Paweł. Ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niech każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego. Pierwsza jest znów do głowy. A żona niech poważa męża swego. I kochani, to nie jest łatwe. Czasami w dobrej wierze nauczamy o tych sprawach, na przykład podczas konferencji dla kobiet. A potem uczestniczki odnoszą sobie wrażenie, że wykładowczynie, starając się przybliżyć im psychikę mężczyzn, aby one umiały ich wspierać, właściwie uczyły je manipulowania mężem, używając do tego Biblii. Czasami takie jest wrażenie po takich konferencjach w dobrych intencjach organizowanych i prowadzonych. Na konferencji dla mężczyzn zaś możemy niezbyt precyzyjnie opisać punkt widzenia naszych żon, które swoim postępowaniem wywołują w nas wrażenie, że chcą nas dominować w drodze manipulacji, co znów wywołuje w nas obronę, chęć obrony. I to nasila agresję po obu stronach i frustrację. A więc ja jestem zwolennikiem, by organizować te konferencje wspólnie, by łatwiej wychwycić te niedomówienia. I czasami podczas takiej konferencji dobrze jest zrobić sesję oddzielną, by tam sobie dookreślić to, co było mówione wspólnie, potem się zejść i znów razem wypowiedzieć to, co kobiety myślały o tym, co słuchały, co mężczyźni rozumieją, dotarło do nich to, co słuchali i by razem teraz zrozumieli siebie nawzajem. Dlatego też, gdy patrzymy na ten wyścig szczurów, jaki jest wokół nas, społeczeństwo, które się zmienia bardzo szybko, gdy następuje ta wymienność ról, w której uczestniczymy, na przykład urlopy macierzyńskie i tacierzyńskie, czyli ojcowskie, gdy zanika brak podziału na czynności i zawody związane z płcią, gdy kobiety są coraz częściej w rządach, to my ludzie Chrystusa się nie możemy zagubić. To wszystko jest wyrównywanie szans. I oczywiście mamy w tym kierunku pójść. I o tym będę mówił w następnym wykładzie o Kościele. Ale teraz może powiem coś, co jest istotne z punktu widzenia rodziny. Powołanie do służby jednej ze stron. Mężczyzny, męża czy kobiety, żony. To powołanie do służby powinno być wyborem obojga małżonków. Razem mają służyć, a nie jedno ma powołanie, a więc bye bye, moje obowiązki i tak dalej, będziemy sobie jakoś radzić, ale ja muszę służyć na full time. A no i tak sobie dałem takie dwa, no trzy przykłady, ale jeden jest na minus, drugi jest na plus. I pozwólcie, że ja teraz nie wymienię może nazwisk, ale tylko opowiem o pewnej kobiecie bardzo znanej, która urodziła się w roku 1800 80, a zmarła w roku 1944, a więc żyła lat 54. Jej życie to jest pasmo wielkich sukcesów i tragedii. W latach 20. musiała podjąć wybór. Albo wypełnić powołanie do służby dla Pana, albo też skupić się na stabilizacji rodziny. Jej pierwsze małżeństwo się skończyło nieszczęśliwie. Urodziła córkę, ale podczas pracy misyjnej w Chinach jej mąż nagle zmarł i wróciła do Stanów Zjednoczonych. Potem wyszła za mąż i właśnie ten dylemat. Gdy jej mąż miał swój zawód, swoje przedsiębiorstwo i się do niej dołączył, ale ten brak stabilizacji, ciągłe wyjazdy, ciągłe podróże sprawiły, że małżeństwo zaczęło się rozsypywać i nastąpił rozwód. Nastąpił rozwód naszej kochanej siostry. Małżeństwo doznało rozwodu. Ona wyjechała na zachód Stanów, do Los Angeles i tam w wyniku jej działania, jej pracy, poświęcenia, ewangelizacji kilkadziesiąt tysięcy ludzi się skupiło w kościele, który założyła. To był zbór, ale z czasem ten zbór został zarejestrowany jako kościół, jako denominacja, która po dziś dzień istnieje. Ludzie się nawracali, byli uzdrawiani, chrzczeni w Duchu Świętym. Była ulubienicą całego miasta. Zbudowała wspaniały obiekt, założyła koledż biblijny, wydawała książki, czasopisma, miała stację radiową, troszczyła się o ubogich, szczególnie podczas wielkiego kryzysu. I to całe jej działanie, gdy była sama, matka tylko była jej menadżerem, matka ją cały czas nią kierowała, ale była bez rodziny, bez mężczyzny. Miała dwoje dzieci, córkę z pierwszego małżeństwa, mąż zmarł, i z tego drugiego, gdy mąż z mężem się rozwiodła. I to całe jej działanie zostało okupione rozstrojem nerwowym. I w końcu zmarła w wieku lat 54 i okazało się, że wzięła za dużo środków nasennych. Ale się nie ma czego dziwić. Biografia powiada, że oczekiwania wobec niej tłumów, które się do niej garnęły po modlitwie, nawróceniu, uzdrowieniu, chrzest w Duchu Świętym, ta działalność, to wszystko ją szybko przerosło. Zaowocował brak wsparcia w mężu. Pojawił się romans z jednym z jej współpracowników i skandal, jaki z tego wyniknął. Potem nieudane trzecie małżeństwo z dużo mniej młodszym od siebie mężczyzną i przetrwało ono niecałe 2 lata. Samotnie się zmagała z różnymi chorobami, pomówieniami, oskarżeniami i w końcu wpadła w depresję i przedwczesną śmierć. Te informacje pobrałem raz z jej biografii, ale potem też z filmu dokumentalnego, w którym udział wzięli m.in. jej sędziwi już, córka i syn. Także jestem zachwycony jej służbą i pracą i poświęceniem, ale jestem bardzo zasmucony właśnie dramatem, jaki się odbył, dlatego że była samotna, że tu brakowało jakiejś równowagi. Ja nie śmiem tego oceniać, daję tylko jako fakt, bo to jest historia. No albo w roku 86 byłem w biurze pewnego kościoła, zboru o pięknej nazwie Happy Church, a więc Kościół Szczęśliwy. To było w Denver w Colorado. I tam, gdy byliśmy z żoną, byłem w biurze i pastor tego zboru ze mną rozmawiał i było to ciekawe właśnie spotkanie, bo głównym kaznodzieją, motorem tego kościoła, a też całej służby, była jego żona, wspaniała ewangelistka, która do dzisiaj jeszcze działa, mimo że ma lat 79 i właściwie jej córka w tej chwili już przejęła tę służbę. W latach 50., aż chyba do 90., była bardzo aktywna i czynna. Ale tam oni, to właśnie chcę podkreślić, to powiedział mi mąż też i współpracownicy, że właśnie oni się domówili, że pastorem jest mąż, jej głową jest mąż. Natomiast ona realizuje swoje powołanie jako misjonarka, jako kaznodziejka, jako ewangelistka. Ona założyła to swoje ministry, czyli tę służbę zarejestrowaną jako działalność gospodarczą. To było na jej imię i nazwisko. A właściwie na jej imię, a nazwisko miała wspólne z mężem. Ale mąż tam był głównym szefem. Tak się domówili i dotrwali do końca. Szczęśliwie ona jeszcze żyje. Albo, już nie chcę mówić dalej, w czerwcu tego roku 2011 w warszawskiej sali kongresowej spotkamy pewną, którą znamy ewangelistkę, nauczycielkę Joyce Meyer, tu już nazwisko wymienię i możemy się przyjrzeć też, bo tam jest podobna równowaga, gdy chodzi o rolę męża, rolę jej rodziny, synów i jej samej, gdy ma powołanie. Także zostawiam nas z tymi przykładami, podkreślając, że Bóg stworzył nas razem. Bóg nas przeznaczył do współdziałania i każdy według swoich właściwości, podkreślam nie możliwości, właściwości. To jest szerokie słowo i teraz go nie będę rozbudowywał, bo już czas mi się kończy. Mamy się trzymać modelu Stwórcy. Jest to model, byśmy nazwali, hierarchiczny. Że głową Chrystusa jest Bóg, głową męża jest Chrystus, głową żony jest mąż. Czyli jest układ hierarchiczny. I nie chciałbym, abyśmy demonizowali właśnie tak zwaną hierarchię, bo ma ona również i dobre strony. A na czym one polegają, to pozwólcie, że o tym już powiem w następnym wykładzie, kto rządzi w Kościele.